Godzina 9:33 w studio. Pan poseł Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Powie pan coś po włosku?
No, a propos wczorajszych wyborów, przede wszystkim brawo, to po włosku dla Ruchu Pięciu Gwiazd. Natomiast ja uczyłem się włoskiego przez jeden semestr na studiach. Jedyne, co pamiętam, to jest mi scusi signora di venire ritardo, czyli przepraszam panią za spóźnienie. Tyle tych spóźnień było, że zarzuciłem pomysł nauki języka włoskiego, chociaż muszę dodać, że jeden z moich przyjaciół w liceum uczył się włoskiego, jak twierdził, po to, bo chciał zostać papieżem.
No, ale czekamy, bo rozumiem, że przed nim wszystko jest.
No, myślę, że nie zostanie tym papieżem.
Nigdy nie należy mówić nigdy. Ale my o Krajowej Radzie Sądownictwa dzisiaj...
Posiedzenie komisji, tak.
Dzisiaj posiedzenie komisji, dzisiaj wszystko się wyjaśni.
Tak, dzisiaj się wszystko wyjaśni. Na popołudnie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ja nie jestem członkiem tej komisji, natomiast tutaj wiem, że przez weekend pojawiło się wiele różnych, rozbieżnych informacji, punktów widzenia na temat tych kandydatów. Fakty są takie, że 18 kandydatów zostało zgłoszonych przez obywateli, czyli tą ścieżką obywatelską, którą Kukiz 15 postuluje i będzie postulować. Natomiast w związku z tym, że okres 2 tygodni na zebranie 2000 podpisów przy tak dużej, nagonce, krótko mówiąc, na tych sędziów, którzy chcieli wziąć udział w tych wyborach, to wszystko spowodowało, że różne wątpliwości się pojawiły, czy tam te podpisy są, czy ich nie ma, czy to wszystko jest prawidłowo, więc jako ugrupowanie Kukiz 15, jako ugrupowanie propaństwowe, proobywatelskie postanowiliśmy wesprzeć po prostu tych kandydatów zgłoszonych przez obywateli. No konkretnie akurat tu jest 6, ponieważ ci akurat w sposób najpełniejszy wyrazili chęć realizacji postulatów ruchu Kukiz 15, czyli przede wszystkim usprawnienia dalszej reformy, głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Nasz postulat taki, na którym bardzo zależy i Pawłowi Kukizowi, naszemu przewodniczącemu, ale wiem, że też w tym zakresie również prowadzone były i są rozmowy i współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, z panem ministrem Ziobro w zakresie wprowadzenia tak zwanej instytucji tak zwanych sędziów pokoju, czyli de facto odciążenia sędziów z wielu spraw błahych, ponieważ no nie jest też tajemnicą, że do tej pory te propozycje zmian, które Prawo i Sprawiedliwość forsowało, my żeśmy to krytykowali, ja nawet sam mówiłem na sejmowej mównicy, że to jest pewnego rodzaju proteza reformy, że my oczekujemy dużo więcej, jak Kukiz 15, dużo dalej idących zmian, przede wszystkim usprawnienia orzekania, ponieważ dzisiaj główną bolączką jest czas, jaki musi minąć od momentu wszczęcia postępowania do wydania wyroku. I to nie jest tylko i wyłącznie zła wola sędziów, ponieważ takie mamy przepisy, taki mamy kodeks, takie jest postępowanie. No i znów wracamy do tego, ile jest takich błahych spraw. To się nazywa profesjonalnie kognicja, czyli zakres rozpatrywania spraw przed sądem. My chcemy zawężyć ten zakres kognicji. To nie znaczy, że pewne sprawy nie będą rozpatrywane przez sądy, ale na przykład część może iść do mediacji, albo część może właśnie iść do rozstrzygania przez sędziów pokoju, czyli takich sędziów obywatelskich.
Są też zarzuty polityczne wobec tej rady, że będzie jakiś jakoby bardziej uległa PiS-owi niż ta rada, która odchodzi w zapomnienie w tej chwili.
Panie redaktorze, to ja z atencją przyglądam się różnym opiniom, które pojawiają się w toku tej modernizacji, reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Zabawne, czy to... Jest to tyle zabawne, że pamiętam w piątek pani Gasiuk-Pichowicz zarzuciła, że to jakiś nieczysty handel polityczny nastąpił, że zostali sędziowie zgłoszeni, poparci przez Kukiz 15. Tam jakieś różne domysły, insynuacje były. Natomiast wystarczy spojrzeć na komentarze, jakie się wylały pod wpisem pani Gasiuk-Pichowicz. Generalnie wydźwięk jest taki, jeżeli PO i Nowoczesna negują państwo polskie, jeżeli negują przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, no to sami wypisują się niejako ze sprawowania władzy. No po to ich wybrali obywatele, po to głosowali na Ryszarda Petru, po to głosowali na całe PO, żeby te ugrupowania, również też na nas i na Prawo i Sprawiedliwość po to obywatele głosowali, żebyśmy my jako reprezentanci obywateli podejmowali decyzje w imieniu obywateli, tak? Żeby obywatele nie musieli wychodzić na ulicę, żeby nie musieli w drodze referendum podejmować takich decyzji. A skoro PO i Nowoczesna wypisują się niejako z tego z uczestnictwa we współwładaniu, współrządzeniu naszym państwem, bo tutaj można było współrządzić chociażby przez zgłoszenie swoich przedstawicieli, czy poparcie na przykład, jeżeli już mieli problem ze zgłoszeniem swoich przedstawicieli, to poparciem któregoś z kandydatów zgłoszonych przez obywateli, albo na przykład zachęceniem sędziów do tego, żeby się zgłaszali, jeżeli na przykład środowisko związane z PO czy Nowoczesną ma takich sędziów, a jak wiemy, jest wielu sędziów, którzy są uważani za autorytety właśnie przez polityków PO i Nowoczesnej. To pytanie jest takie, dlaczego nie chcieli zgłosić? I od razu mówię, że oni to argumentują, że to jest niekonstytucyjny organ. No ale panie redaktorze, no zgodnie z polską konstytucją, tylko Trybunał Konstytucyjny może orzekać, czy coś jest konstytucyjne, czy nie. A pani Gasiuk-Pichowicz mówi, ja jest ona, owszem, jest prawnikiem, magistrem prawa, z tego co się orientuję, ale no jednak nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Musimy wpisać panią Gasiuk-Pichowicz do konstytucji.
No chyba, żebyśmy ją wpisali, że ona ma prawo faktycznie stwierdzić, że coś jest niezgodne z konstytucją, wtedy no faktycznie myślę,
ale
że...
Ale tych kandydatów wtedy do wpisania, zwłaszcza po stronie damskiej, byłoby więcej i nie będziemy tutaj na antenie cytować nazwisk osób, które trzeba by w ten sposób uhonorować po wiek. Chociaż to jest z drugiej strony no, ograniczone czasowo. Pan cytowany przez pana były przywódca Nowoczesnej, pan Ryszard Petru, spostrzegł, że Nowoczesna nie może nic przegłosować w Sejmie, bo ma mniej posłów niż Prawo i Sprawiedliwość.
Spostrzegawczy Ryszard. Spostrzegawczy. No brawo panie Ryszardzie. 2,5 roku w Sejmie, w końcu się pan zorientował, według jakich zasad Sejm działa. No, szanowni państwo, ja staram się z humorem podchodzić do smutnej rzeczywistości, w której żyjemy, bo to jest smutne, że ugrupowanie, które sobie uzurpowało miano takiego eksperckiego.
Przyszły premier.
Przyszły premier, przecież pamiętam, jak się głupkowa to śmiał na antenie TVN-u, odpowiadając na pytanie, że tak, chce być premierem. I wiecie państwo, no mówię, no ja z humorem staram się podchodzić do tego, ale to naprawdę jest niepoważne i smutne, kiedy okazuje się, że ludzie tacy jak Ryszard Petru, czy jemu podobni, zupełnie niezorientowani politycznie, dochodzą do głosu. I jeszcze gorsze w tym wszystkim jest to, że część obywateli no, kupuje ten taki przekaz, tą pewnego rodzaju fasadę profesjonalizmu. A o tym, jak wygląda fasada profesjonalizmu ze strony poszczególnych ugrupowań, świadczyć może pewne dokonania w parlamencie, tak? Tytułem przykładu. Grzegorz Schetyna proponuje ostatnio wprowadzenie euro. I przy okazji bije tak, jak się da, kijem w PiS. Ja nie uważam, żeby to, nie będę tutaj bronił PiSu, ale no, dzisiaj sytuacja jest taka, że żeby zmienić konstytucję, żeby wprowadzić euro, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, to trzeba się dogadać z PiSem, krótko mówiąc, bo dzisiaj PiS ma tą, że tak powiem, moc sprawczą i decyzyjną i to generalnie od Prawa i Sprawiedliwości zależy, czy konstytucja byłaby zmieniona, czy nie. Więc pewnego rodzaju indolencja, brak umiejętności postępowania, podkradanie pomysłów. Teraz Nowoczesna miała na weekend jakąś tam konwencję samorządową. Przedstawili na przykład pomysł PiS 15 na rejestr umów, na pewną jawność w życiu publicznym. No i to jest takie kopiuj, wklej. Zresztą kończąc myśl, program samorządowy PO i Nowoczesnej to jest hasło bliżej ludzi, czyli hasło Prawa i Sprawiedliwości sprzed bodajże 12 lat.
Ale bardzo dobre hasło, aby każda partia takie hasło miała i wcielała w życie. Jeszcze do pana jedną sprawę. Państwa, którzy nas słuchają, zapraszamy oczywiście do lektury Kuriera Wnet. Tutaj wstępniak redaktora naczelnego Krzysztofa Skowrońskiego. Ten wstępniak dotyczy wykładu Lecha Wałęsy, wygłoszonego w połowie lutego. Wykład była taka cała konstrukcja, która miała doprowadzić do potępienia Polski przez europejskich dziennikarzy. Nic z tego nie wyszło. Jak to się stało? Kto popsuł szyki organizatorem tej konferencji? Kto ją wreszcie zorganizował? Odpowiedź na te pytania we wstępniaku marcowego Kuriera Wnet. Jest tutaj też tekst Pawła Bobołowicza, mówiący o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zdaniem autora to jest manipulacja, której ulegli polscy parlamentarzyści. Wyjaśnienie, jak do tego doszło i kto za tym stoi, to kwestia bezpieczeństwa państwa i obrona jego reputacji. To jest w tak zwanym wyrzuconym. Kto i dlaczego zagrał naszym bezpieczeństwem, pyta się Paweł Bobołowicz w kontekście ustawy o IPN-ie, w kontekście wpisania tam ukraińskich banderowców jako zagrożenia dla Polski. Jeszcze jeden cytat. Część wypowiedzi polityków PiS świadczy, że być może przyszła chwila refleksji. Kto jednak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wywołanie wielkiego skandalu, zamieszania i napięć z państwami, z którymi łączą nas też interesy w sferze bezpieczeństwa? Izraelem, Ukrainą, a nade wszystko ze Stanami Zjednoczonymi. Kto szczerze odpowie, w czyim interesie było wywołanie tego skandalu? Może jednak sprawę należy potraktować poważnie i procesowi powstawania tej ustawy powinna przyjrzeć się specjalna komisja. Wymagałoby to jednak przyznania się na poziomie państwa, że popełniliśmy błąd i że potrafimy się z tego wycofać. Patrząc na naruszenie podstawowych interesów naszego państwa, można powiedzieć, że przy tej sprawie afera Rywina i znikające słowa lub czasopisma są tak naprawdę małym detalem. Dzisiaj ktoś zagrał naszym bezpieczeństwem, mówi Paweł Bobołowicz i wskazuje na Kukiz 15. Zagrał pan bezpieczeństwem Polski, panie pośle?
Nie. Nie, no nie zagrałem bezpieczeństwem, panie redaktorze. To ciekawe tezy, ja musiałem się zapoznać z tym artykułem.
Zapraszamy. Natomiast, 5 zł.
Tak, wiem, czasem faktycznie przeglądam i czytam też Kurier Wnet. Panie redaktorze, jest taka retoryka, ale to ona chyba wynika z braku już tak naprawdę innych argumentów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy środowiska Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje przerzucić winę na kogoś. No, szanowni państwo, pracami Sejmu kieruje marszałek Kuchciński, przypomnę, z Prawa i Sprawiedliwości, więc zarzucanie nam, że my żeśmy wprowadzili w błąd, to jest jakaś aberracja umysłowa, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o kwestię grania naszym bezpieczeństwem. Proszę zauważyć na to, zwrócić uwagę na to, jak ten konflikt między Polską a Izraelem jest rozgrywany na arenie międzynarodowej. Że tak naprawdę my jesteśmy tutaj rozgrywani. Najlepszy przykład wczoraj, kiedy już w ubiegłym tygodniu ten dialog polsko-izraelski przybrał taką formę, że polska delegacja udała się do Izraela i widać było, że jest światełko w tunelu, że tłumaczenie rzeczy oczywistej w końcu zaczęło trafiać na podatny grunt, bo mnie dziwi i zastanawia to, co jest trudnego w zrozumieniu ustawy, która ma dbać o pamięć historyczną, ale właśnie przede wszystkim ona, to w ogóle zarzut, że to ma negować Holokaust, ta ustawa, to jest jakiś zupełnie nietrafiony, ponieważ tam ani słowa o tym nie ma. To są insynuacje, które trafiają na podatny grunt i co? Kiedy Polacy się już dogadują z Izraelczykami, ze stroną izraelską, to pan Lapid mówi, proszę zerwać negocjacje, bo nie może być tak, że się Polska z Izraelem dogada. Więc to po pierwsze, że jesteśmy tutaj rozgrywani i tutaj faktycznie należałoby się przyjrzeć, ale inspiracją płynącym z zagranicy. Idąc dalej, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, no drodzy państwo, ja nie czuję zagrożenia ze strony Ukrainy czy Ukraińców. Przecież bardzo wielu obywateli ukraińskich na co dzień chodzi po polskich ulicach, ponieważ musieli uciec ze swojej ojczyzny toczonej wojną. Znaleźli tutaj bezpieczną przystań w Polsce, znaleźli pracę, żyją i funkcjonują w sposób normalny. Natomiast nie ma zgody na to, żeby w polskiej przestrzeni publicznej był hołbiony banderyzm, ideologia ściśle antypolska. To trzeba jasno powiedzieć. Co więcej, spójrzmy też szerzej, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. U nas jest tak.
W ramach banderyzmu są jeszcze pretensje terytorialne do Polski, o czym...
To już jest w ogóle inna kwestia. Proszę zauważyć, że u nas w Polsce są przepisy, które zakazują hołbienia właśnie banderyzmu jako ideologii antypolskiej. Natomiast na Ukrainie po pierwsze są przepisy takie, które przewidują, że jeżeli ktoś w ogóle źle mówi o banderze, nie że hołbi, tylko jeżeli ktoś źle mówi, to już popełnia przestępstwo, czy w ogóle o banderowcach, o całej tej ukraińskiej armii powstańczej i o UNUPA i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, państwo ukraińskie robi problemy i de facto zakazuje, zabrania nam, Polakom, prowadzenia ekshumacji polskich obywateli, którzy spoczęli na ziemi ukraińskiej. Zatem, drodzy państwo, no to jest właśnie wymiar antypolski. Proszę tutaj spojrzeć na to. Proszę na to zwrócić uwagę, a nie cały czas skupiać się na jakichś problemach czy pewnych insynuacjach tutaj naszych wewnętrznych. No, miejmy odwagę podnieść nieco głowę, otworzyć oczy, uszy, usłyszeć, zobaczyć, wyjść nieco poza terytorium naszego kraju. No, jeżeli chodzi o te pretensje z kolei terytorialne, no powiem tak, ja chciałbym, mam świadomość, że tak powiem, wagi moich słów jako człowieka, który dzisiaj pełni funkcję i mandat posła. Ja mam nadzieję, że to są naprawdę odosobnione przypadki i niepoważne, i że to nie jest oficjalne stanowisko państwa ukraińskiego, że państwo ukraińskie zgłasza jakieś roszczenia wobec na przykład ziemi chełmskiej, Zamojszczyzny, czy też ziemi przemyskiej, no bo to już naprawdę byłoby, to źle by wyglądało.
To zawsze jest tak robione, że rzeczywiście trudno powiedzieć, by państwo ukraińskie jakiekolwiek roszczenia składało, ale z drugiej strony, no zobaczymy.
Jeszcze tylko jedną rzecz należy dodać. Tutaj, że tak powiem, wątek rosyjski, proszę zauważyć, na to zwrócić uwagę, ponieważ proszę zauważyć na przykład film tej Fundacji Rudermana. Jasno i wprost tam aktorzy grający powiedzieli: wzywamy natychmiast rząd Stanów Zjednoczonych do wycofania się z jakichkolwiek relacji z Polską.
No przecież Michał Rachoń w Gazecie Polskiej napisał, że jest to... idzie za tym smród ruskiej onucy.
No zgoda z panem redaktorem Rachoniem, no bo komu zależy na tym, żeby popsuć relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi? Kto ma doświadczenie w graniu tym antysemityzmem, właśnie jak nie rosyjskie służby, czy mówiąc wprost, rosyjska agentura? No, to jest sytuacja, w której my musimy być świadomi po prostu tego, że ja też czytałem ostatnio bardzo ciekawy tekst, że Polska rośnie, rola Polski na arenie międzynarodowej rośnie. My przestajemy już być takim popychlem, który gdzieś tam stoi w trzecim rzędzie przy stole, przy którym się je kolację i przyglądamy się, co tam ciekawego na stole jest, tylko prowadzimy dialog, rozmowę, zaczynamy być traktowani w końcu z należytą, uzyskujemy z należytą nam szacunkiem, atencją, czyli po prostu tak jak powinniśmy, jesteśmy dużym państwem, dużym narodem. Do tej pory była ta mentalność postkolonialna wielu polskich polityków, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że albo trzeba oddać hołd w Moskwie, albo w Berlinie, albo w Brukseli. To były takie trzy opcje, tak? I nawet dość już prowadzenia takiej polityki. Jeżeli ktoś chce oddać hołd, to tutaj w Warszawie, tak? Trzeba oddać hołd Polsce, państwu polskiemu i Polakom, a nie obcym jakimś siłą.
To jest, proszę państwa, temat również Kuriera Wnet, mianowicie rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z profesorem Andrzejem Nowakiem. Polska jest coraz silniejsza i żadne kampanie tego nie zmienią. Na pierwszej stronie, na piątej kontynuacja, więcej na ten temat na pewno w następnych porankach Wnet, bo rozmowa jest znacząca. Państwo mogą się z pierwszej ręki sami zapoznać. Wystarczy za 5 zł w dowolnym kiosku kupić najnowszy numer Kuriera Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan poseł Paweł Grabowski z Kukiz15.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Udaje się do obowiązków zawodowych. Dla nas, proszę państwa, jeszcze jeden włoski kawałek. Tym razem Va Pensiero. To jak Włosi zastanawiali się, co będzie ich hymnem. Jaka była pieśń łącząca Włochów w podzielonym kraju, gdzie tu Piemont, tu Austria, tu jakaś Królestwo Obojga Sycylii, co nas łączy. No to śpiewano wtedy Va Pensiero, był takim zastępczym przez kilkanaście lat hymnem włoskim. Ale Va Pensiero będzie, jak się okazuje, na koniec, ponieważ teraz jeszcze telefon. Chcielibyśmy zadzwonić w Himalaje, ale nas nie stać, więc zastępczy telefon wykonujemy do himalaisty. Pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Witamy bardzo serdecznie. No i co tam, ruszyli na to K2 czy nie? Bo pan śledzi na pewno.
No właśnie w ostatnich minutach pojawiła się informacja, że Krzysztof Wielicki w porozumieniu z zespołem zdecydował o zakończeniu akcji górskiej na K2. Ostatnie opady śniegu spowodowały, że liny poręczowe między bazą, a obozem pierwszym i drugim są niemal w całości zasypane. Spadło w ostatnich dniach ponad 80 centymetrów śniegu. Także prognoza pogody była bardzo niekorzystna. W związku z tym akcję górską trzeba było zakończyć.
Czyli wszystko na nic.
Czyli w tym roku zimowa wyprawa na K2 nie zakończy się zdobyciem szczytu. Ja uważam, że cel się nie zmienia. To znaczy, skoro Polacy zdobyli 10 na 13, na 13 zdobytych zimą 8-tysięczników, w tym rozpoczęli tą przygodę z Himalajami zimą w 80 roku, zdobywając Mount Everest, ta determinacja jest potrzebna i kontynuowanie projektu Polski Himalajan zimowy jest potrzebne. I uważam, że po wyciągnięciu wniosków z tegorocznej wyprawy należy próbować zorganizować ją w przyszłym roku, żeby zdobyć K2.
K2 jest szczególnie niewdzięcznym szczytem dla osób go zdobywających. Nie udało się również Denisowi Urubce w takim samodzielnym biegu w górę. No ale cóż, dobrze, że nic się nie stało. Wszyscy wracają zdrowi, bezpieczni, więc to również jest taki element chyba bardzo istotny w tego rodzaju wyprawach.
Myślę, że wyprawa była dobrze zorganizowana. Wiemy, że zespół osiągnął wysokość 7400 metrów. Bez wątpienia te nadzwyczajne wydarzenia na K2 spowodowały czy utrudniły przeprowadzenie tej wyprawy do końca. Myślę o akcji ratunkowej na Nandze Parbat, ale także tych lawinach kamieni, które były na drodze Basków, którą pierwotnie zespół się wspinał. No ale kluczową sprawą jednak jest sprawa pogody. My rozpoczynając wyprawę, a nawet przygotowania do wyprawy na K2 wiedzieliśmy, że szanse na zdobycie to jest to między 10 a 20%, biorąc pod uwagę trudność szczytu, jego odizolowanie, zwykle bardzo złe warunki pogodowe. Natomiast zakładaliśmy, że jeśli wyprawa nie powiedzie się w tym sezonie, będziemy chcieli ją ponownie przeprowadzić w roku kolejnym.
Tyle na temat K2. Teraz na temat kolejnego K, które nas dzisiaj czeka, mianowicie KRS. Pan poseł bardzo był zaawansowany w reformę tego gremium, Krajowa Rada Sądownicza. Dzisiaj decydujący moment.
No, dziś i jutro. Dziś zbierze się Komisja Sprawiedliwości, która dokona formalnie, no, określi tą listę 15 kandydatów, na 15 sędziów, którzy w ocenie komisji mają zostać członkami Krajowej Rady Sądownictwa, natomiast formalnie głosowanie jutro w Sejmie w czasie głosowań.
I zobaczymy, co się będzie działo. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski był naszym gościem. Jeśli zostanie pan chwilę na antenie, to my teraz wypuścimy, proszę pana, kawałek Va pensiero Verdiego. To jest taki nieoficjalny przez całe lata hymn Włoch był, kiedy te Włochy dążyły do połączenia, do zjednoczenia, do stworzenia wspólnego państwa dla wszystkich Włochów. Więc kończymy ten włoski poranek właśnie Va pensiero, a to nas bardzo dobrze wprowadzi w taką atmosferę, która panuje w audycji Ryszarda Romana Zawadzkiego. Czy ja dzisiaj z tymi Ryszardami, panie Romanie, mam kłopot?
No tak, no pomylił się pan, ale trudno, to się zdarza. A Va pensiero to młody wersji, no potem go noszono na rękach. Zresztą to spowodowało, że on potem zyskał taki status, no, wielkiego trybuna ludowego i został wybrany senatorem. Zgodził się nawet na to, żeby zostać senatorem już potem, kiedy był trochę starszy. No i mają teraz Włosi jakiś hymn swój, ale to śpiewają.
To nie to samo.
Nie, śpiewają ciągle to samo.
Gramy.